zapraszamy do wysłuchania audycji Ryszarda Tyśnickiego. Dzisiejsza nasza audycja będzie oparta o tekst biblijny zapisany w Nowym Testamencie w liście apostoła Pawła do Efezjan. Posłuchajmy Słowa Bożego zapisanego w rozdziale 2, w wersetach od 1 do 10. I wy umarliście przez upadki i grzechy wasze, w których niegdyś chodziliście według modły tego świata, naśladując władcę, który rządzi w powietrzu, ducha, który teraz działa w synach opornych. Wśród nich i my wszyscy żyliśmy niegdyś w pożądliwościach ciała naszego, ulegając woli ciała i zmysłów, i byliśmy z natury dziećmi gniewu, jak i inni. Ale Bóg, który jest bogaty w miłosierdzie, dla wielkiej miłości swojej, którą nas umiłował, i nas, którzy umarliśmy przez upadki, ożywił wraz z Chrystusem, łaską zbawieni jesteście. I wraz z Nim wzbudził, i wraz z Nim posadził w okręgach niebieskich, w Chrystusie Jezusie, aby okazać w przyszłych wiekach nadzwyczajne bogactwo łaski swojej w dobroci wobec nas w Chrystusie Jezusie. Albowiem łaską zbawieni jesteście przez wiarę i to nie z was, Boży to dar. Nie z uczynków, aby się kto nie chlubił. Jego bowiem dziełem jesteśmy, stworzeni w Chrystusie Jezusie do dobrych uczynków, do których przeznaczył nas Bóg, abyśmy w nich chodzili. Dzisiejszy tekst zwraca naszą uwagę na kilka ważnych zagadnień. Po pierwsze, jesteśmy grzesznikami, zniewolonymi przez zło i nie mający możliwości zmiany tego stanu rzeczy. Po drugie, Bóg jest bogaty w miłosierdzie i pragnie nam tego miłosierdzia udzielić obficie. Po trzecie, Jezus Chrystus przyszedł na świat i zapłacił cenę za nasz grzech. Po czwarte, uwolnienie od grzechu dokonuje się poprzez wiarę i łaskę. Każdy z nas doświadcza w swoim życiu zarówno dobra, jak i zła. Jesteśmy zarówno sprawcami zła, jak i ofiarami. Jeden z moich przyjaciół został potrącony przez samochód. Stało się tak, gdyż kierowca nie zachował przepisów ruchu i popełnił błąd. Paradoksalnie to nie kierowca doznał szkody na zdrowiu, ale osoba niewinna. Zarówno sprawca poniesie konsekwencje prawne swojego czynu, jak i poszkodowany cierpi niewinnie. Ten przykład pokazuje konsekwencje zła i to zarówno dla sprawcy, jak i poszkodowanego. Każdy z nas od czasu do czasu znajduje się albo w położeniu ofiary, albo sprawcy zła. Gdy jesteśmy ofiarami, to buntujemy się przeciwko temu, cierpimy, przeżywamy rozterki, rodzi się w nas nienawiść, niechęć, ból. Gdy zaś jesteśmy sprawcami, staramy się znaleźć jakieś usprawiedliwienie, staramy się uniknąć kary, bagatelizujemy skutki naszej złej postawy. Grzech, zło, o jakim mówimy, dotyka wielu sfer naszego życia. Raz prowadzi do poważnych konsekwencji, innym razem jest prawie niezauważalne, a niekiedy zło nie wydaje się złem. Czasami podejmujemy heroiczne wysiłki, aby zlikwidować zło w nas. Zawsze kończą się one tak samo: kolejnym złym czynem, kolejną kłótnią, zdradą, kłamstwem, nieuczciwością itd. To wszystko załamuje, pokazuje naszą bezsilność, a czasami prowadzi do stanu zaprzestania walki o dobro. Zło staje się wtedy zasadą życia. Zdarza się też, że grzech nazywamy dobrem. Czasami wyobrażenia dobra i zła są zniekształcone. Dochodzi do tego w wyniku błędnego wychowania, powielania wzorców po rodzicach, błędnych teorii głoszonych we współczesnym świecie. Czasami wybieramy na swoje wzorce osoby, których życie moralne pozostawia wiele do życzenia. W takich sytuacjach zło możemy nazywać dobrem i odwrotnie. Możemy żyć nawet nie uświadamiając sobie, iż to, co robimy, jest złe. Przykładem niech będą terroryści islamscy, którzy w wyniku błędnych teorii czynią zło, myśląc, że tak służą Bogu. W sumie są to nieszczęśliwi ludzie, gdyż zostali przekonani, że zło to dobro, a dobro to zło. Apostoł Paweł znał ten ból grzechu i tę bezsilność wobec niego. W przeczytanym fragmencie określa ten stan następująco: i wy umarliście przez upadki grzechy wasze. Jest to mocne stwierdzenie. Słowo śmierć nas przeraża. Przeciętny człowiek jest umarły przez grzech. To zaś powinno nam uświadomić, że nie jesteśmy w stanie niczego zmienić, gdyż śmierć nie podlega naszej kontroli. Stan grzechu to stan śmierci i tak jak śmierć ogarnia nas i zniewala, determinuje nasze życie i nasze zachowania. Nie podoba nam się, ale jesteśmy bezradni. Ta bezradność wynika też ze znalezienia się w królestwie sił ciemności. Współczesny człowiek nie wierzy w diabła. Jest to największy sukces sił ciemności. Paweł w przeczytanym tekście chce wyraźnie nam uzmysłowić fakt zniewolenia przez siły ciemności. To nie tylko nasza wola ma udział w naszym upadku, ale realnie tym upadkiem są zainteresowane siły ciemności. To szatan chce nas przekonać, że grzech jest dobrem, że możemy go bagatelizować, że musimy stosować go w życiu. Męczy to nas, przeraża, ale ulegamy grzechom tak, jak nałogowiec ulega nałogowi. Można powiedzieć, że grzech jest takim nałogiem determinującym nasze życie. Czy jesteśmy bezsilni? W pewnym stopniu tak. Sami nie poradzimy zwyciężyć, ale Bóg jest bogaty w miłosierdzie, jak pisze dalej apostoł Paweł. Paweł stwierdza: ale Bóg, który jest bogaty w miłosierdzie dla wielkiej miłości swojej, którą nas umiłował. Właśnie. Bóg bogaty w miłosierdzie. Bóg, który nie pragnie naszej zguby, choć ma zdecydowany stosunek do zła i grzechu. My jesteśmy grzesznikami. Ignorujemy Boga, a pomimo tego On, bogaty w miłosierdzie, nadal jest nami zainteresowany. To jest niesamowite i radosne zarazem. Człowiek poprzez grzech ignoruje Boga i Jego zasady. Pomimo tego Bóg pragnie okazać miłosierdzie. Zwróćmy uwagę na ważny fakt. Bóg dał nam zasady etyczne. Powiedział, masz je realizować i je przestrzegać. Pomimo tego człowiek wybrał inny zestaw zasad i zbuntował się przeciwko Bogu, a Bóg nadal wyciąga do nas rękę, chce okazać nam miłosierdzie. W ogrodzie Eden Bóg nadał człowiekowi prawo etyczne. Jest ono wyrażone w piękny, poetycki sposób, przedstawione w postaci drzewa poznania dobra i zła. Posłuchajmy fragmentu z Księgi Rodzaju, zapisanego w 2 rozdziale, wersetach 16 i 17. I dał Pan Bóg człowiekowi taki rozkaz. Z każdego drzewa tego ogrodu możesz jeść, ale z drzewa poznania dobra i zła nie wolno ci jeść, bo gdy tylko zjesz z niego, na pewno umrzesz. Zasada jest prosta i jednoznaczna. Grzech powoduje śmierć. Reguły proste i jasne. Jednak człowiek podjął ryzyko grzechu i utracił prawo do życia. Śmierć nie nastąpiła natychmiast w momencie grzechu, ale nastąpiła po jakimś czasie. Ten czas to czas łaski, który Bóg dał nam w swoim miłosierdziu. Nasz Stwórca cierpliwie nas upomina i cierpliwie czeka na naszą pokutę. Jest to oczywiście czas ograniczony i kiedyś przyjdzie moment odejścia z tego świata. Nie zawsze sobie uświadamiamy konsekwencje naszego życia i naszego postępowania. Czasami nam się wydaje, że nam się uda prześlizgnąć na sądzie Bożym, że uda nam się uniknąć kary, bo przecież są gorsi ode mnie, przecież nic takiego złego nie zrobiłem, bo przecież moje dobre czyny przeważają te złe. Budujemy wokół siebie iluzję, że jakoś tam będzie. Warto zwrócić uwagę na zasadę prawa i sądu. Jeśli popełnisz przestępstwo, to sąd wyda wyrok, bez względu na twoje inne dobre czyny. Sąd oceni jedynie twój zły czyn i na tej podstawie wymierzy karę. Bóg zaś powiedział ustami apostoła Pawła: zapłatą za grzech jest śmierć. Nieważne, jak jesteś dobry. Sąd Boży to nie sklep, w którym na jednej szalce położy Bóg nasze dobre czyny, a na drugiej złe. Jeśli w twoim życiu jest grzech, to podlegasz karze śmierci i nieistotne tutaj jest twoje przekonanie o tym, że ten grzech jest niewielki. Bardzo mały, nieistotny. Grzech to grzech. I konsekwencje nie przewidują gradacji kary. Jest ona jedna. Oczywiście możesz powiedzieć, nie strasz nas. Przecież dobry Bóg nikogo nie skaże na piekło. Jak dobry Bóg mógłby patrzeć się na wieczne cierpienie kogoś? Przecież to nie jest zgodne z charakterem Boga. I masz rację, tak twierdząc. Dlatego też Bóg nie zabił ciebie natychmiast, gdy zgrzeszyłeś. Dlatego dał ci czas na opamiętanie. Dlatego chcę ci okazać miłosierdzie. Jest to cierpliwość Boża ograniczona i przyjdzie czas, gdy Bóg zamknie czas oczekiwania na twoje upamiętanie, gdy skończy się czas łaski. Bóg zrobił dla ciebie wystarczająco dużo, aby okazać skutecznie swoje miłosierdzie. Nie chce ciebie zmusić do decyzji. Nie chce zrobić coś wbrew twojej woli. Na końcu tego wszystkiego musi być twoja decyzja, twoje tak. Tylko tyle i aż tyle. Resztę za ciebie zrobił Bóg, miłosierny i miłujący. Nawet najbardziej miłujący rodzice, posiadający nierozsądną miłość, mają granice zaufania, granice jej okazywania. Zdarza się, że krnąbrne dziecko zostaje przez rodziców odrzucone i porzucone, wtedy, gdy wszelkie metody dotarcia do niego zostaną przez dziecko odrzucone. Są to rzadkie przypadki, ale są takie dzieci, które tak daleko odeszły od rodziców, że już nie ma między nimi żadnej łączności. Drogi słuchaczu, jesteś dzieckiem Boga. Jesteś Jego umiłowanym dzieckiem. Popełniając grzech, odchodzisz od Niego, wypierasz się Jego. Pomimo tego Bóg chce okazać Ci miłosierdzie i przyjąć Cię ponownie pod swoją opiekę, jeśli Ty Mu na to pozwolisz. W tym miejscu naszej audycji warto się zastanowić nad swoją postawą wobec Boga. Warto zadać sobie pytanie, gdzie jestem, jak daleko odszedłem od Boga. Boże miłosierdzie ma konkretny wymiar. Jest nim Jezus Chrystus. Tak ewangelista Jan opisał przejaw tej Bożej miłości i miłosierdzia wobec nas w swojej Ewangelii. I jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak musi być wywyższony Syn Człowieczy, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. Bo nie posłał Bóg Syna na świat, aby sądził świat, lecz aby świat był przez Niego zbawiony. Kto wierzy w Niego, nie będzie sądzony. Kto zaś nie wierzy, już jest osądzony dlatego, że nie uwierzył w imię jednorodzonego Syna Bożego. Wspomniana tutaj historia Mojżesza dotyczy grzechu Izraelitów, wędrujących po pustyni, gdy popełnili grzech i Bóg wymierzył im karę. Ustanowił wtedy znak węża miedzianego. I każdy, kto zgrzeszył i spojrzał na tego węża, był uratowany i uzdrowiony. Ten mojżeszowy znak był zapowiedzią o wiele większego znaku i większego zbawienia. Jezus został wywyższony, czyli ukrzyżowany w dniu Paschy. W dniu tym Żydzi wspominają historię wyjścia z Egiptu. Wtedy Bóg nakazał im złożyć w ofierze baranka i pomazać jego krwią od drzwi domów. Gdy to uczynili, byli chronieni przed skutkami ostatniej plagi Bożej. W tradycji liturgicznej Izraelitów Pascha jest czasem wyznawania grzechów, czasem składania ofiary za grzech. Właśnie w to święto Jezus oddał swoje życie za mój i twój grzech. Bóg w wielkiej swej miłości oddał życie swojego umiłowanego Syna za Twoje i moje życie. To jest akt szczególnego poświęcenia i ogromnej miłości Boga skierowanej do człowieka. Miłosierdzie Boże realizuje się właśnie poprzez Chrystusa, poprzez Jego zasługi w walce z grzechem. To śmierć Jezusa za każdego człowieka potencjalnie oczyszcza nas od grzechów, przełamuje niedoskonałości ludzkiej natury. Ofiara Jezusa stawia i nas w pozycji szczególnej wobec Boga. Być może podejmujemy wysiłki stania się doskonałymi, świętymi. Pragniemy czynić dobrze, chcemy wyrzec się grzechu i zła, jednak nie potrafimy tego zrobić skutecznie. Ciągle wracamy do starych przewinień i błędów. Każdy z nas musi dojść do wniosku nieskuteczności swojego pragnienia świętości i doskonałości. Czy w związku z tym jesteśmy skazani na porażkę? Otóż nie. Jezus został wywyższony, czyli ukrzyżowany w dniu Paschy. W dniu tym Żydzi wspominają historię wyjścia z Egiptu. Wtedy Bóg nakazał im złożyć w ofierze baranka i pomazać jego krwią od drzwi domów. Gdy to uczynili, byli chronieni przed skutkami ostatniej plagi Bożej. W tradycji liturgicznej Izraelitów Pascha jest czasem wyznawania grzechów, czasem składania ofiary za grzech. Właśnie w to święto Jezus oddał swoje życie za mój i twój grzech. Bóg w wielkiej swej miłości oddał życie swego umiłowanego Syna za twoje i moje życie. To jest akt szczególnego poświęcenia i ogromnej miłości Boga skierowanej do człowieka. Miłosierdzie Boże realizuje się właśnie poprzez Chrystusa, poprzez Jego zasługi w walce z grzechem. To śmierć Jezusa za każdego człowieka potencjalnie oczyszcza nas od grzechów, przełamuje niedoskonałość ludzkiej natury. Ofiara Jezusa stawia i nas w pozycji szczególnej wobec Boga. Być może podejmujesz wysiłki stania się doskonałym, świętym. Pragniemy czynić dobrze, chcemy wyrzec się grzechu i zła. Jednak nie potrafimy tego skutecznie zrobić. Ciągle wracamy do starych przewinień i błędów. Każdy z nas musi dojść do wniosku nieskuteczności swego pragnienia świętości i doskonałości. Czy w związku z tym jesteśmy skazani na porażkę? Otóż nie. To, czego my sami siebie nie możemy dokonać, dokonał w naszym imieniu Jezus. Umierając za nasze słabości i za nasze grzechy, dał potencjalną szansę dla budowania nowej duchowej rzeczywistości dla nas. Przy czym to nie my musimy coś zrobić, ale to Jezus zrobił wszystko za nas. Każdy z nas może sięgnąć po zbawienie i to nie dopiero wtedy, gdy osiągniemy doskonałość, ale już teraz, już w naszej niedoskonałości. Jak twierdzi nasz przewodni tekst, albowiem łaską zbawieni jesteście przez wiarę i to nie z was, Boży to dar. Nie z uczynków, aby się kto nie chlubił. Słowa te są niezmiernie ważne i istotne. Słowo łaska kieruje nasz wzrok z nas samych na Jezusa, na dawcę łaski. Czymże ona jest? Słowo to ukazuje nam niezasłużony przywilej, coś, co ktoś nam dał, ale my wcale na to nie zapracowaliśmy. Łaska wprowadza nas w zagadnienie miłości i miłosierdzia Bożego. Otrzymujemy od Niego coś, czego nie wypracowaliśmy. Nie jesteśmy tego godni. Łaska bowiem zakłada dobrą wolę po stronie dawcy, po stronie tego, kto jej udziela. Jezus Chrystus oddał swoje życie na drzewie krzyża, odkupił ludzkość z grzechów, zadośćuczynił za to, co my zrobiliśmy złego. Wszystkie argumenty są po stronie Jezusa i Boga. A my? Co zrobiliśmy ze swej strony? Niewiele. Poprzez grzech mówimy Bogu nie. Wyrzekamy się Go, Jego zasad, za każdym razem, gdy grzeszymy. Zasługujemy na wieczny gniew Boży, na wieczne potępienie. Sami dobrowolnie zrezygnowaliśmy z Bożych zasad i Bożego prowadzenia, czego przejawem jest złamanie dekalogu, ignorowanie Bożego Słowa i Bożej woli w codziennym życiu. Tu mamy nierównowagę, nasz upór i upadek, a Boże miłosierdzie. Ofiara za grzech i wyciągnięta ręka. My, niegodni miłosierdzia Bożego, możemy z Niego skorzystać, gdyż Bóg pragnie nam okazać łaskę. To jest właśnie dobra nowina, to jest Ewangelia. Swoim postępowaniem udowadniamy brak woli bycia blisko Boga, brak zasług wobec Niego. Jesteśmy wrogami Bożego porządku i Bożych zasad. Pomimo tego Bóg pragnie nam okazać miłosierdzie, pomimo naszej słabości, On chce nam pomóc. Trzeba przyznać, że nie musi. Przecież Bóg mógłby powiedzieć: człowiecze, otrzymałeś ode mnie wszystko, co potrzeba do świętego życia. Dokonałeś wyboru poprzez grzech i odrzuciłeś moją wolę. Teraz to jest twój problem. Jednak tak Bóg nie powiedział. Pomimo naszej wrogości, naszych moralnych wyborów, wyciągnął On do nas rękę w osobie Jezusa Chrystusa. Oddał za Twoje grzechy życie swego Syna. Czy to nie wspaniałe? W jaki sposób możemy skorzystać z tej łaski, której tak bardzo potrzebujemy, a którą Bóg chce nam udzielić? Odpowiedź znajduje się w słowie wiara. To właśnie ona otwiera nas na łaskę. To poprzez wiarę możemy osiągnąć zbawienie. Nie poprzez zasługi, ale jedynie przez wiarę. To takie proste, a jednocześnie trudne. Wystarczy uwierzyć i nic więcej. Skoro wiara jest tak ważna, to czym jest ta zbawiająca wiara? Jak ją zdefiniować? Słowo wiara ma dość szerokie znaczenie i dzisiaj powoduje bardzo różne skutki. Dla jednych wiara to uznanie istnienia Boga. Wiele rzeczy tak wierzymy. Wierzymy, że człowiek był na księżycu. Wierzymy w to lub tamto. Tego rodzaju wiara nie ma większego znaczenia dla nas. Bo cóż wprowadza do naszego życia wiara w obecność człowieka na księżycu? Nic. Prawdę mówiąc, jest to nam całkowicie obojętne, poza oczywiście zaspokojeniem ciekawości. Bóg jest, ja jestem i ważne, abyśmy sobie w drogę nie wchodzili. Taka wiara nie może nas zbawić i nie o taką wiarę chodzi w naszym przewodnim tekście. Innym przejawem wiary jest uznanie istnienia Boga z pozycji siły. To ja decyduję o tym zakresie wiary. To ja wybieram sobie pewne elementy wiary w Boga, a odrzucam te inne, niewygodne dla mnie. To ja decyduję, w jakim zakresie Bóg jest mi potrzebny. Gdy mam ochotę, to idę do kościoła. Gdy uważam dane przykazanie za dobre, to je akceptuję, a jeśli nie uznaję go, to Bóg musi zmienić swój stosunek do tego przykazania. Przypominam sobie o Bogu, gdy jest mi potrzebny i ignoruję go, gdy wtrąca się do mojego życia. Nie o taką wiarę chodzi w naszym przewodnim tekście. Taka wiara nie jest wiarą zbawiającą. A więc jaka wiara zbawia? Spróbujmy sobie tę wiarę zdefiniować. Jest to wiara, która zamyka się słowem zawierzyć, zaufać, powierzyć. Ta zbawcza wiara to nie tyle uwierzenie w Boga, co uwierzenie Bogu. Jest to postawa, w której to Bóg staje się Panem naszego życia, decydentem w nas. Ta wiara wymaga decyzji, czasu i kroczenia drogami Bożymi. Ta wiara musi zmienić nasz kierunek życia i ukierunkować go na Boga i Jego wolę. Tego rodzaju wiara przypomina oddanie kierownicy naszego samochodu przyjacielowi, który lepiej jeździ niż my. Mamy właśnie oddać kierownicę swego życia w ręce Boga, który lepiej poprowadzi nas przez nie. Nie jest więc to wiara bierna, ale wiara prowadząca do decyzji, wyborów, kroczenia w sposób proponowany przez Boga. Tę wskazówkę, jak kroczyć za Bogiem, znajdujemy w Słowie Bożym. To tam Bóg obiecuje nam miłość i objawia swoje cele. Boga tego każdy z nas musi znaleźć indywidualnie, poprzez poszukiwanie w życiu i Piśmie Świętym. Jeśli chcesz, drogi słuchaczu, budować taką wiarę, to uczyń lekturę Pisma Świętego jako stały element Twego dnia, jako miejsce inspiracji do kolejnych chwil w życiu. Bo jedynie w Biblii jest zapisane wiarygodne słowo Boga do nas. Każde inne źródło nie jest już tak wiarygodne. Kończąc naszą audycję, warto postawić sobie parę pytań. Po pierwsze, czy należysz już do Boga? Czy masz świadomość grzechu, niespełnienia? Czy żyjesz według własnego pomysłu i czegoś ci w życiu brak? Czy masz pewność zbawienia? Jeśli tak jest, to pewnie nie jesteś zbawionym i brak ci kroku w kierunku Boga. Uklęknij w swoim pokoju i w swojej modlitwie wyznaj Bogu swoje grzechy. Przeproś Go za swoje dotychczasowe życie. A potem w modlitwie powierz Mu swoje życie i oddaj Mu się na wieki na służbę dla Niego. Zrób to w następującej modlitwie. Panie Jezu, przychodzę do Ciebie jako zagubiony grzesznik. Do tej pory żyłem dla siebie i dla swoich celów. Ignorowałem Twoją wolę i Twoje pouczenia. Chcę to zmienić w dniu dzisiejszym. Przyjmij mnie, Panie, do grona swoich uczniów. Oczyś mnie mocą swojej przelanej na drzewie krzyża krwi i adoptuj mnie jako swoje dziecko. Ucz mnie i prowadź mnie przez całe pozostałe moje życie i przez całą wieczność. Amen. Następnie, drogi przyjacielu, przyłącz się do żywego Kościoła. Poszukaj w swojej okolicy wspólnotę chrześcijańską, która jest żywa, biblijna i która ma potencjał, aby pomóc Tobie w rozwoju duchowym. Możesz też nawiązać dialog z nami. Na końcu audycji zostanie podany adres. Do usłyszenia.
sprawiedliwością nasycił me tchnienie. Ciebie wołam, wywiedź mnie na przestrzenie. Ciebie wołam, coś podał mi rękę z gęstego mroku nocy. Ciebie wołam, u ciebie szukam pomocy.
Nagranie powstało przy współpracy Międzynarodowej Misji Językowej oraz Transworld Radio Europa.